Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Rząd chce, by w Polsce domy i osiedla powstawały szybciej. W sobotę weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która ma przyspieszyć i uprościć procedury. Nowe przepisy mają zdynamizować proces inwestycyjny w budownictwie. W przypadku budynków jednorodzinnych procedury te powinny trwać średnio 3-4 miesiące od pierwszego kontaktu inwestora z urzędem do rozpoczęcia prac na budowie. Mają też zniknąć absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatu, paczkomatu czy innych tego typu urządzeń. O najważniejszych zmianach mówi wiceminister rozwoju Robert Nowicki.
Podział projektu budowlanego na 3 części. Projekt budowlany będzie miał projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Tylko dwie pierwsze i to w 3, a nie jak dotychczas, 4 egzemplarzach trzeba będzie dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Natomiast sam projekt techniczny będzie musiał być sporządzony przed rozpoczęciem robót. Inwestor wtedy będzie miał możliwość złożenia dopiero na etapie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt techniczny mający rozwiązania branżowe, rozwiązania bardzo detaliczne, często ulegał aktualizacji. To powodowało kolejny kontakt na linii inwestor-urząd. To jest niepotrzebne. Bezpieczeństwo zostaje zapewnione. My chcemy, aby to był proces elastyczny.
Inną ważną kwestią jest legalizacja starych, co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Właściciel będzie zwolniony z opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego taką samowolę. Będzie też musiał przedstawić m.in. ekspertyzę techniczną, która potwierdzi możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu. A ze szczegółowymi zapisami noweli można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność podjęła decyzję o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Ogłoszono też pogotowie strajkowe, poinformował przewodniczący sekretariatu Jarosław Grzesik. Decyzja, jak wyjaśnili związkowcy, związana jest z zagrożeniem dalszego funkcjonowania branż energetycznej i górniczej oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zwrócono się też do innych krajowych sekcji i branż, by także powoływały komitety protestacyjno-strajkowe i ogłaszały pogotowie strajkowe. Związkowcy negatywnie oceniają dotychczasowy przebieg prac rządowo-związkowego zespołu, który ma wypracować systemowe rozwiązania dla górnictwa i energetyki. W aktualnościach dnia w Radiu Maryja szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że ta sytuacja nie jest tylko problemem Śląska czy Zagłębia, ale całej gospodarki i kraju.
Chodziło o miejsca pracy w Polskiej Grupie Górniczej, ale w międzyczasie przyszła informacja z Brukseli i tak samo mówiła o tym w ekspoze pani Ursula von der Leyen, że nie porozumienie paryskie, czyli do końca wieku, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, tylko do 2040 lub 2050 roku ma być neutralność klimatyczna. To jest dla nas niedopuszczalne. Potem przekształci się w komitet strajkowy także Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki. Oczekujemy, że pozostałe sekretariaty także się przekształcą. Komisja Krajowa i Prezydium Komisji Krajowej będzie te wszystkie działania koordynować. My nie jesteśmy przeciwko transformacji, ale sprawiedliwej transformacji, nie takiej, która zniszczy miejsca pracy w naszym kraju, zniszczy naszą energetykę węglową. Myśmy się z rządem polskim inaczej umawiali.
Podczas ostatniego spotkania zespołu do spraw transformacji górnictwa związkowcy poznali m.in. projekt polityki energetycznej państwa do 2040 roku, przewidujący zbyt szybkie i radykalne według związków odchodzenie od węgla. Największe centrale związkowe, m.in. Solidarności, OPZZ oraz Sierpień 80, zażądały rozmów o transformacji górnictwa i energetyki z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli do nich nie dojdzie do 21 września, zapowiadają protesty. Profesor Janusz Kawecki apeluje o twardą obronę wartości i wprowadzenie zakazu tzw. aborcji eugenicznej. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wystosował w tej sprawie list otwarty do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Janusz Kawecki zwrócił uwagę, że niedawno minęło 1020 dni, gdy do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Zakłada on wykreślenie z obowiązującego prawa tzw. przesłanki eugenicznej, która umożliwia zabijanie chorych, nienarodzonych dzieci. Profesor Kawecki porównał tryb pracy Sejmu nad tym projektem z pracami nad tzw. piątką dla zwierząt. Zaznaczył, że nie ma woli politycznej ze strony PiSu, aby zająć się ochroną życia nienarodzonego dziecka.
Widać, że w sprawie zwierzątek jest wola polityczna i można to w ciągu tygodnia załatwić, rozpatrzyć, uchwalić, a w sprawach dzieci, które zabija się codziennie, tylko z powodu podejrzenia, nie stwierdzenia, ale podejrzenia o te choroby, o których tutaj mówimy, a często te podejrzenia nie są pewne i znaczące, to mijają 3 lata i nic. Rozumiem, że nie ma woli politycznej i przeciwko takiemu działaniu usta w czasie wyborów, szczególnie przed wyborami, pełne frazesów mówienia o twardej obronie wartości, a gdy czekają nas następne wybory, ewentualnie za 3 lata, to trzymamy, zamrażamy.
Prawie rok na wyznaczenie terminu rozprawy czekał także wniosek grupy posłów w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 22 października. Podobny wniosek z 2017 roku wygasł wraz z końcem kadencji poprzedniego parlamentu. Wówczas nie została wyznaczona nawet data rozprawy. Na poniedziałek zaplanowano spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Prezydium Komitetu Politycznego PiS-u zdecyduje, jakie kroki podjąć w kontekście sporów Zjednoczonej Prawicy. Konflikt między PiS-em a Solidarną Polską wybuchł po głosowaniu w sprawie noweli o ochronie zwierząt. Posłowie partii Zbigniewa Ziobry zagłosowali przeciw tzw. piątce dla zwierząt. Jednak, jak twierdzą politycy PiS-u, w tle sporu jest także tzw. ustawa covidowa. Po niezgodnym z dyscypliną partyjną głosowaniu władze PiS-u zawiesiły 15 posłów. Zawieszone zostały też rozmowy koalicyjne Zjednoczonej Prawicy. Wśród scenariuszy dalszych działań obok przedterminowych wyborów możliwe są rząd mniejszościowy, trwanie koalicji Zjednoczonej Prawicy lub jej rozpad. Konkretne decyzje zapadną w przyszłym tygodniu, zaznaczył wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel.
Wszyscy partnerzy koalicyjni muszą zdawać sobie z tego sprawę, ile przynoszą do stołu i w związku z tym, jak dalece duża jest ich waga. Jeżeli umawiamy się na koalicję, jeżeli umawiamy się, że będziemy wspólnie ustalony program realizować, to nie może być sytuacji, w których stawia się większego partnera koalicyjnego w sytuacji, w której musi on negocjować osobno poparcie dla każdego projektu, albo w której inne ugrupowania realizują jakiś zupełnie inny program, nieuzgodniony koalicyjnie.
Tymczasem rzecznik prezydenta Błażej Spychalski wskazał, że Andrzej Duda mógłby być pośrednikiem między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy dopiero wtedy, gdy dojdzie między nimi do sytuacji patowej. Rozpoczął się próbny przesył ścieków rurami po moście pontonowym. Zespół MPWiK sprawdza stabilność i szczelność tego systemu, poinformował o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Taki przesył ścieków to konsekwencja awarii rurociągu, który odprowadzał je do oczyszczalni Czajka. Do awarii tej doszło pod koniec sierpnia. W ubiegłym tygodniu ruszyła budowa mostu pontonowego na Wiśle, który ma podtrzymywać alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do warszawskiej oczyszczalni. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba podkreślił, że gdyby nie pomoc rządu, Wód Polskich oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, miliardy litrów ścieków dalej trafiałyby do Wisły, do Bałtyku. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, dodał.
W normalnej sytuacji powiedziałbym, że lepiej później niż wcale, ale mamy do czynienia ze swoistą recydywą. Recydywą, która polega na tym, że miliardy litrów nieczystości trafia do Wisły, tylko dlatego, że mamy nieudolne władze w Warszawie, bo mamy prezydenta, który powinien nadzorować MPWiK, na czele spółki stoi pani prezes, która doprowadziła do 2 awarii, no przecież nie zapanowała nad sytuacją, i nad awarią, na przykład spalanie osadów, ale mieliśmy też sytuacje związane z przelaniem 1 miliona złotych na przypadkowe konto. Pytanie, co się musi stać w Warszawie złego w spółce, w systemie wodno-kanalizacyjnym, żeby prezesem przestała być właśnie pani prezes, która zarabia 40 tysięcy złotych.
Tym razem koszt budowy i utrzymania instalacji poniesie stolica. A w sobotę sanepid poinformował, że jakość wody na kąpielisku w Mikoszewie w Zatoce Gdańskiej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym. To wynik badania próbek wody pobranej 2 dni wcześniej w rejonie ujścia Wisły w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki w Warszawie. Na Jasną Górę w sobotę po raz 24 pielgrzymowali leśnicy i pracownicy ochrony środowiska. Przyświecało im hasło „Leśnicy wdzięczni za cud nad Wisłą 1920-2020. W kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej sprawowana była msza święta. W poprzednich latach w dorocznej modlitwie udział brało zawsze kilka tysięcy osób. Tym razem ze względu na pandemię liczba uczestników pielgrzymki została ograniczona. Wśród uczestników byli m.in. dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Andrzej Konieczny, minister środowiska Michał Woś oraz doradca prezydenta Rzeczpospolitej Paweł Sałek. Polscy leśnicy niosą ogromny depozyt dziedzictwa przyrodniczego, służą całej ojczyźnie, mówił na Jasnej Górze minister środowiska Michał Woś.
Od pokoleń właściwie budowany ten depozyt przekazują dalej i doskonale rozumieją, że ta służba to jest służba nie tylko instytucji Lasom Państwowym, to jest służba Polsce, służba ojczyźnie, służba właśnie nam wszystkim w ramach dobra wspólnego, bo troska o przyrodę, troska o środowisko to jest codzienna praca na rzecz dobra wspólnego i ten wymiar pielgrzymki zawsze jest pięknie przez polskich leśników podkreślany.
Transmisję ze mszy świętej można było obejrzeć w telewizji Trwam. Po pielgrzymce odbyła się Krajowa Narada Leśników. Czy uzależnienie wypłaty środków Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności stanie się niedługo faktem? Według źródeł unijnych jeszcze przed końcem września Niemcy przedstawią w tej sprawie swój projekt, a więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jak donoszą media, niemiecka prezydencja ma stawiać sobie za jeden z celów właśnie kwestię ostatecznego powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością. Berlin nie będzie forsował krytykowanej mocno przez Polskę i Węgry propozycji Komisji Europejskiej w sprawie warunkowości. Zakładała ona możliwość dość łatwego zamrażania środków państwom mającym problemy z praworządnością. Polska i Węgry bardzo jasno powiedziały, że nie przyjmą i nie ratyfikują decyzji dotyczącej zasobów własnych, czyli Funduszu Odbudowy, jeżeli nie będą mieć dobrych zapisów dotyczących praworządności. Dlatego, jak donoszą unijne źródła, niemiecka prezydencja chce rozwodnić zapisy mechanizmu. Pewne jest to, że nie będzie na przykład możliwości podejmowania decyzji o sankcjach za pomocą odwróconej większości kwalifikowanej, jak chciały tego Komisja Europejska i Europarlament. Nie zgodzili się na to na lipcowym szczycie szefowie państw i rządów krajów Unii Europejskiej. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski jednoznacznie zapewnia: nie ma polskiej zgody na jakiekolwiek działania podszyte ideologiczną niechęcią do naszego kraju.
Polska stoi na stanowisku obrony własnych wartości, obrony własnego polskiego DNA. Nie pozwolimy, aby ktokolwiek nas obrażał, ktokolwiek szkalował dobre polskie imię. I pan minister Zbigniew Ziobro jest gwarancją tego, że mówimy zdecydowane nie temu europejskiemu ideologicznemu lewactwu.
Polska od dawna jest na celowniku Unii Europejskiej. W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie praworządności w naszym kraju. Zgodnie z rezolucją nad Wisłą dochodzi do ciągłego pogarszania się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Co najmniej 159 osób zatrzymali funkcjonariusze struktur siłowych w sobotę podczas Marszu Kobiet w Mińsku, poinformowało Centrum Praw Człowieka w Jasna. Do masowych zatrzymań doszło około 2 godzin od momentu rozpoczęcia kobiecego protestu przy Centrum Handlowym w Mińsku. Na liście zatrzymanych, którą na bieżąco sporządza Centrum Praw Człowieka, widnieje już 159 nazwisk, jednak zatrzymanych na pewno było więcej. Na liście w Jasny są same kobiety, wśród nich była także 63-letnia Nina Bachińska, znana uczestniczka protestów opozycji. Zabrano ją do więźniarki, lecz później wypuszczono. Zatrzymań dokonywał OMON oraz osobnicy w zielonych kombinezonach bez oznak rozpoznawczych i maskach. Sobotni pochód kobiet stał się już tradycyjnym wydarzeniem, odkąd na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Oficjalnie zwyciężył w nich Aleksandr Łukaszenka, zdobywając ponad 80% głosów. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.